Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w 15. Pełni Literatury. Chciałbym dziś zaprosić Państwa do wspólnej lektury wierszy z tomu Ararat amerykańskiej poetki Louise Glick, poetki szalenie docenionej, laureatki Pulitzera, National Book Award, no i przede wszystkim literackiej Nagrody Nobla, którą otrzymała w roku 2020. Jest to fenomen, ta popularność tak bardzo oryginalnej poetki o tak bardzo własnym świecie emocjonalnym, ta bliskość jej twórczości, którą odczuwa bardzo wielu ludzi. Sprawdzimy dzisiaj, jak my czujemy, jak my słyszymy, jak rozumiemy jej wiersze i ile w tych wierszach jesteśmy w stanie odnaleźć doświadczenia pełni literatury. Bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętają Państwo może takie zdanie Juliana Przybosia, że poezja jest dla niego instancją ostateczną, instancją oceny osądu świata. I w związku z tym nie może napisać tak naprawdę pesymistycznego wiersza, gdyż świat na to nie zasługuje. Mogą pojawiać się wiersze smutne, natomiast nigdy pesymistyczne do dna. Zawsze jego poezja będzie świat afirmowała. Wydaje mi się, że Louise Glick znajduje się na antypodach tego doświadczenia. Jak sama deklaruje, boi się wierszy optymistycznych. Boi się radości. Jest w tomie Ararat taki wiersz Wyznanie, w którym mówi o tym, że nauczyła się skrywać szczęście, radość po to, żeby się chronić. Dlatego, że jest w niej zabobonny lęk, że radość powoduje gniew, moir. I że czują one zazdrość wobec szczęścia. Chcą to szczęście zniszczyć. Jest to chyba mechanizm, który warto znać, kiedy wchodzimy w świat Louise Glick. Warto też pamiętać, że jej nazwisko w języku niemieckim oznacza właśnie szczęście. Czyli krótko mówiąc, pragnie ona zaprzeczyć samej sobie, ukryć samą siebie, po to, aby zachować szczęście, aby przetrwać. To jest paradoks. Ktoś, kto jest naznaczony tak świetlistym, jasnym, pięknym nazwiskiem, ma wizję konieczności ukrycia się, ma poczucie bycia napiętnowanym, ale napiętnowanym właśnie tragedią, która go ściga. W eseju zatytułowanym Lęk przed szczęściem Louise Glick napisała: dorastając, przekształciłam się w agentkę nieuchronnego. Nie mogłam zmienić przypadku jako zasady. Świat miałam za grymaśny i śmiercionośny. Maszynę do wyrządzania krzywdy. Wziąłem więc na siebie zadanie, żeby nie stać się jego ofiarą. To cytat w przekładzie Natalii Małek. Ta wizja świata jako maszyny do wyrządzania krzywdy i pragnienie ucieczki, żeby nie stać się jego ofiarą, jak diametralnie inaczej widzi poezja, instancja ostateczna, świat w oczach Louise Glick. Ale z kolei łączy ją to bardzo z innym polskim poetą Tadeuszem Różewiczem, który pisał, że poezja sączy się ze skazy, z rany. I rana, zranienie to jest też mit założycielski poezji Louise Glick. Tom Ararat ma pewne ramy. Tymi ramami są dwa wiersze z tym samym motywem. Zacznijmy lekturę właśnie od tych wierszy. Rodos. Dawno temu zostałam zraniona. W odpowiedzi nauczyłam się istnieć bez kontaktu ze światem. Powiem wam, czym zamierzałam być. Narzędziem, które słucha. Nie bezwładnym. Nieruchomym. Kawałkiem drewna. Kamieniem. Dlaczego miałabym się męczyć, dyskutując, dowodząc? Tamci ludzie oddychający w innych łóżkach ledwo nadążali, byli nieokiełznani, jak każdy sen. Przez żaluzję oglądałam księżyc na nocnym niebie, jak go ubywa, przybywa. Urodziłem się z powołaniem, żeby dać świadectwo wielkim tajemnicom. Teraz, kiedy widziałam i narodziny, i śmierć, wiem, że to dowody mrocznej natury, nie tajemnice. Pierwsze wspomnienie. Dawno temu zostałam zraniona. Żyłam, żeby się zemścić. Na ojcu, nie za to, czym był, za to, czym ja byłam. Od początku czasu, w dzieciństwie, myślałam, że ból znaczy, jestem niekochana. A znaczył, że ja kocham. Dwa wiersze, między którymi znajduje się Wewnętrzny świat, tomu Ararat, Louise Glick. Wiersze przetłumaczone, tak jak wszystkie w tym tomie, wspaniale, genialnie, przez wybitną poetkę Krystynę Dąbrowską. Są to wiersze, w których już bardzo dużo możemy znaleźć z poezji Louise Glick. Przede wszystkim powrót do początku. Dawno temu zostałam zraniona. To jest leitmotyw tych tekstów, ale ostatni wiersz jest zatytułowany Pierwsze wspomnienie. Jest w tym motyw psychoanalityczny, bardzo ważny w jej poezji. Zresztą też tak ona widzi te słowa, słowa wierszy jako pewną formę spowiedzi bądź terapii. Zdarzało jej się właśnie w ten sposób określić pewną intymność, którą chciałaby swoim słowom nadać. Rzecz druga, ambiwalentny stosunek wobec świata, nacechowany co najmniej dystansem. Nauczyłam się istnieć bez kontaktu ze światem. Żyłam, żeby się zemścić, pisze Louise Glick w wierszu Pierwsze wspomnienie. Światem, którym oczywiście są inni ludzie. Ludzie bliscy, oddychający w innych łóżkach. Więc jej świat jest światem ludzi, ludzi bliskich, bliskich fizycznie, i mikroświatem. Można go sobie wyobrazić jako krąg, w którym są jej rodzice, młodsza siostra i siostra, która umarła w dzieciństwie. Ten świat jest bardzo mocno związany z tytułową kategorią, metaforą, bo Ararat to jest oczywiście biblijna góra, na której osiadła Arka Noego, też wzniesienie, z którego można oglądać świat, ale jest to też nazwa cmentarza w Nowym Jorku, żydowskiego cmentarza w Nowym Jorku, gdzie spoczywa rodzina Louise Glick. Jej ojciec, jej urodzona i zmarła wkrótce siostra i dalsza rodzina. Jest to świat widziany z perspektywy cmentarza. Narodzin i śmierci, które Louise Glick nazywa w wierszu Parodos, Parodos, czyli pieśń wstępna, dowodami mrocznej natury. Ta mroczna natura jest też jednym z tematów jej wierszy. Charakterystyczne dla poezji Louise Glick jest to, że te wiersze zmierzają często do zaskakującej puenty, błyskotliwej puenty, puenty, która podsumowuje, ale też odwraca treść tekstu. I tak dzieje się w wierszu Pierwsze wspomnienie, które przeczytałem. Myślałam, że ból znaczy jestem niekochana, a znaczył, że ja kocham. To koresponduje oczywiście z tą frazą dawno temu zostałam zraniona. Wiersze Glick są o bólu. Motyw bólu jest tutaj niezwykle ważny. Poczucie bólu jest tu niezwykle ważne, ale ten ból jest związany z miłością. Jest dowodem miłości, a może funkcją miłości. Tak wygląda miłość z perspektywy Araratu, cmentarza Ararat. Jest bólem i jest koniecznością wyrzeczenia się. Mówią o tym kolejne wiersze, które chciałbym Państwu przeczytać. Utracona miłość. Moja siostra spędziła całe życie w ziemi. Urodziła się umarła, a pomiędzy ani jednego bystrego spojrzenia, ani jednego zdania. Robiła to, co robią niemowlaki. Płakała, ale nie chciała być karmiona. Matka jednak trzymała ją w objęciach, próbując zmienić najpierw los, później historię. I coś się zmieniło. Kiedy siostra umarła, serce mojej matki stało się bardzo zimne, surowe, jak maleńki wisiorek z żelaza. Miałam wrażenie, że ciało siostry jest magnesem. Czułam, jak wciąga serce matki w głąb ziemi, żeby urosło. Góra Ararat. Nie ma nic smutniejszego niż grób mojej siostry, chyba że grób mojej kuzynki obok. Do dziś nie mogę się zdobyć, żeby patrzeć na moją ciotkę i matkę, chociaż im bardziej próbuję uciec od widoku ich cierpienia, tym bardziej wydaje się ono losem naszej rodziny. Każda gałąź oddaje ziemi jedną dziewczynkę. W moim pokoleniu zwlekałyśmy z małżeństwem, z dziećmi. Kiedy już je miałyśmy, to każda z nas jedno, przeważnie synów, nie córki. Nie rozmawiamy o tym nigdy, ale to zawsze ulga pochować dorosłego, kogoś dalekiego, jak mój ojciec. To znak, że może w końcu spłaciło się dług. Tak naprawdę nikt w to nie wierzy. Jak sama ziemia tutaj, każdy kamień tutaj poświęcony jest żydowskiemu Bogu, który nie waha się odebrać syna matce. Znamy już tę wizję świata jako maszyny do zadawania cierpienia. Boga jako kogoś, komu trzeba składać ofiary za życie. Komu trzeba oddawać kochanych ludzi. Ludzi, którzy wciągają potem uczucia i myśli pod ziemię. Bo oczywiście ta utracona miłość wciąga matkę w wierszu pod ziemię. Izoluje ją od świata, izoluje ją od ludzi, których ma obok, ale też ona wciąga siostrę, wciąga poetkę. Bardzo ważna jest w jej poezji, w jej świecie właśnie figura tej nieżyjącej, zmarłej w niemowlęctwie siostry. To jest też dowód na to, że człowiek, który żył krótko, też może zrealizować sens życia. Mówił o tym Lew Tołstoj, że dziecko, które urodziło się i umarło, ale było kochane, jest w stanie wnieść na świat coś, co być może nie wniesie ktoś, kto przez całe życie nie kochał nikogo. Ono powiększa potencjał miłości, też powiększa potencjał cierpienia, jak widzimy w wierszach Louis Glick. Jedną z najważniejszych umiejętności życia w świecie, który jest maszyną do wyrządzania krzywdy, jest umiejętność wyrzeczenia. Wiersz obok wiersza Utracona miłość, który ma tytuł Kołysanka, zaczyna się frazą: moja matka jest ekspertką w jednym, w posyłaniu ludzi, których kocha, na tamten świat. To jest, zdaniem Louis Glick, sztuka życia. Umiejętność rozstania, umiejętność pożegnania, towarzyszenia w odchodzeniu. Ale też umiejętność życia po, bo oczywiście to zdanie ma też pewien wymiar dwuznaczny i może nawet ironiczny. Ona umie żyć po śmierci innych. Jest ekspertką w tym, aby żyć z bagażem tej śmierci. Posłuchajmy pogodnego wiersza o śmierci, który ma przewrotny tytuł Urodziny. Co roku na urodziny matka dostawała 12 róż od starego wielbiciela. Nawet po jego śmierci róże przychodziły. Tak jak niektórzy zostawiają po sobie obrazy i meble, ten człowiek zostawił kwietne biuletyny. Jego sposób, by powiedzieć, że legenda o pięknie mojej matki po prostu zeszła do podziemia. Na początku wydawało się to dziwne. Później, przy przywykliśmy. Każdego grudnia dom nagle wypełniał się kwiatami. Zaczęły nawet wyznaczać standard uprzejmości, szczodrości. Po 10 latach róże przestały przychodzić. Ale przez cały ten czas myślałam, że zmarli mogą troszczyć się o żywych. Nie zdawałam sobie sprawy, że to anomalia, że przeważnie zmarli są jak mój ojciec. Matce to nie przeszkadza. Nie potrzebuje od ojca demonstracji. Jej urodziny zbliżają się i mijają. Spędza je siedząc przy grobie. Pokazuje mu, że rozumie, że godzi się na jego milczenie. Ojciec nie znosi oszustwa. Matka nie chce, żeby wykonywał gesty tkliwości, skoro nie może czuć. To jeden z bardziej przejmujących i piękniejszych wierszy w tym tomie. Wierszy o miłości i umiejętności wyrzeczenia. O miłości i zrozumieniu, że ta miłość musi przyjąć inne formy niż formy czułości okazywanej żywym przez człowieka, który żyje. Jest to nurt, który otwiera się w poezji Louise Glück, sztuki życia. Myślę, bardzo mocno tutaj obecny. Jeśli świat Louise Glück jest maszyną do wyrządzania krzywdy, to sztuka ta polega na tym, aby nie pozwolić się skrzywdzić, aby się ukryć, aby uciec, albo to, co się dzieje, zaakceptować, przyjąć, przemienić. Trzeba tę ranę jakoś obudować. Do tego służy terapia i, jak Państwo widzą, bardzo dużo wspólnego ma poezja Louise Glück z terapią. Ale do tego też służy poezja rozumiana jako wypowiedzenie lęków, które oswaja się przez to. Ale też może odwraca, bo w jej wierszach, nad jej wierszami właściwie rozpościera się ten zabobonny element, ta zabobonna wiara w to, że szczęście pociąga za sobą karę, że miłość pociąga za sobą cierpienie, że cierpienie jest właściwie dowodem na miłość, a nie ekstaza, radość. Jest to w poezji Louise Glück, jest to spojrzenie. Spojrzenie bardzo wiarygodne, spojrzenie, które nadaje tej poezji wymiar niezwykle intymnego wyznania i czyni ją bardzo głębokim wejściem w ludzkie życie, otwarciem cudzego życia. Ale Louise Glück jest poetką ucieczki, więc jest też poetką dystansu. Dystansu, z którym widzi swoje życie, z którym ogląda swoje życie. Dystansu, z którym ogląda życie swoich bliskich. Bardzo ważna jest też w tej poezji figura badaczki, wręcz entomologa, antropologa, ale też chirurga, który rozcina, który wchodzi w takie przestrzenie, które nie są widoczne na co dzień. Mechanizmy i przyczyny klęsk, które nie kryją się chyba w fatum, tylko właśnie w ludzkim wnętrzu. Posłuchajmy wiersza Brązowy krąg. Matka chce wiedzieć, dlaczego, skoro tak nienawidzę rodziny, weszłam w to i mam własną. Nie odpowiadam matce. Nienawidziłam być dzieckiem, nie móc wybierać ludzi, których kocham. Nie kocham mojego syna tak, jak zamierzałam go kochać. Myślałam, że będę miłośniczką storczyków, która znajduje czerwony trójlist w cieniu sosen i nie dotyka go, nie musi posiadać. A jestem naukowcem, kimś, kto zbliża się ze szkłem powiększającym i nie odchodzi, chociaż słońce wypala wokół kwiatu brązowy krąg w trawie. Mniej więcej w taki sposób kochała mnie matka. Muszę się nauczyć wybaczać matce. Teraz, gdy nie mam siły oszczędzić syna. Trzeba się z tym pogodzić, że kocha się tak samo. Kończąca ten wiersz fraza oszczędzić syna jest to oczywiście nawiązanie do Starego Testamentu i do figury Abrahama i Izaaka. Abraham nie chciał oszczędzić syna, nie potrzebował oszczędzić syna. Może nie mógł właśnie sprzeniewierzyć się swojemu Bogu. Tutaj mamy sytuacje bardzo podobne. Rodzice nie oszczędzają dzieci, nie mogą tego zrobić. Przekazują dzieciom te schematy, które tak mszczą się na ich życiu i na życiu ich dzieci. Ból jako dowód miłości, ludzkie życie jako siła, która sprowadza pod ziemię, konfrontuje nas z naszą niedoskonałością, z naszymi ograniczeniami. To jest bardzo spójna wizja w poezji Louise Glück, ale przyznają Państwo, że też wizja bardzo ciemna, bardzo pesymistyczna. Glück jednak specjalizuje się również w dystansie, więc nabiera czasem dystansu też do samej siebie. W jednym z wierszy z tego tomu napisała takie zdanie, że przyjaciółka mówi, że jestem jak dziecko, które powtarza, że światło wywołuje smutek. Ona czuje, że światło nie wywołuje smutku, że światło oświetla również rzeczy piękne. Kiedy próbuje znaleźć metaforę dla osoby syna, to w wierszu, który przeczytałem, w wierszu Brązowy Krąg, pisze: myślałam, że będę miłośniczką storczyków, która znajduje czerwony trójlist w cieniu sosen i nie dotyka go, nie musi posiadać. To jest storczyk, to jest kwiat, to jest coś pięknego, co kryje się gdzieś w naturze. Jest ona zresztą autorką też tomu wierszy Dziki Irys, wierszy, które są monologami kwiatów. Ale ten irys to też w języku angielskim może oznaczać tęczówkę oka i to dzikie spojrzenie, obłąkane spojrzenie. Dwuznaczność jej spojrzenia na świat zawsze jest zachowana. Jest to storczyk w cieniu, kwiat w cieniu sosen. Jest kwiat widziany przez szkło powiększające, który go niszczy, wypala brązowy krąg wokół. Rozumiem już Państwo, dlaczego powiedziałem, że jest to fenomen, ta popularność Louise Glück, to, że tak wielu czytelników i czytelniczek odnajduje w jej świecie elementy, które mówią im o nich samych. Z tą wizją bardzo trudno jest się utożsamić. Być może jest w niej coś właśnie z antycznego katarzis. Katarzis, który ma wywołać litość i trwogę i która ma być oczyszczeniem. Po tych wierszach, po byciu w tym świecie, mamy się poczuć lżejsi, mamy się poczuć bliżej świata innego. Mamy poczuć, że światło nie wywołuje smutku, że dość już smutku i właśnie pragniemy wyjść na światło. Jest w tomie Ararat taki wiersz właśnie o wychodzeniu na światło. Wiersz oczywiście przewrotnie nazywa się Lament i dotyczy śmierci ojca. Posłuchajmy. Nagle po twojej śmierci przyjaciele, którzy nigdy się w niczym nie zgadzali, zgadzają się co do twego charakteru. Są jak dom pełen śpiewaków ćwiczących tę samą partyturę. Byłeś sprawiedliwy, życzliwy, miałeś udane życie. Żadnej harmonii, żadnego kontrapunktu. Tyle, że oni nie grają. Płyną prawdziwe łzy. Na szczęście jesteś martwy. Inaczej ogarnąłby cię wstręt. Ale gdy to się kończy, gdy goście zaczynają wychodzić, przecierając oczy, bo po takim dniu zamkniętym w ortodoksji słońce jest niezwykle jaskrawe, mimo że to późne popołudnie, wrzesień, kiedy zaczyna się eksodus, właśnie w tej chwili poczułbyś ukłucie zazdrości. Twoi życzliwi przyjaciele obejmują się, plotkują trochę na chodniku, a słońce zachodzi i wieczorny podmuch rozwiewa szale kobiet. To jest sens udanego życia. Być w teraźniejszości. Piękna wizja wyjścia z domu umarłego, wyjścia na słońce, objęcia się nawzajem, plotek, zmiany rejestru, otarcia łez, życia, bycia w teraźniejszości. To jest sens udanego życia. Słowo udane życie, formułę udane życie Louis Glick bierze w cudzysłów. To jest takie mieszczańskie, takie zwyczajne, takie może nieprzystające do żadnej rzeczywistości, do rzeczywistości tego spalonego, brązowego kręgu, w którym są ludzie opisywani w tomie Ararat. Ale przecież jak prawdziwe. Lament się kończy, żałobnicy wychodzą na ulicę i wracają do życia. Myślę, że ten tom zamyka się z podobnymi uczuciami. Świadomości, że on nas odsyła do bycia w teraźniejszości. Odsyła nas do bycia z bliskimi ludźmi. Być może na tym polega tajemnica, tajemnica też przyciągania poezji Louis Glick. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie odcinka poświęconego Araratowi. Powtórzę jeszcze, że te wszystkie wspaniałe, znakomite wiersze przeczytałem w przekładzie Krystyny Dąbrowskiej. Dziękuję Państwu raz jeszcze. Do usłyszenia za 2 tygodnie.